Bo to jest, tu w sumie nic nie, tu jest na razie samo tło, więc może dlatego nic nie widać. Mam nadzieję, że jak będzie tekst, to będzie widać trochę lepiej.
Okay. O, teraz lepiej widać? Tak widać. Dobra, więc zacznijmy od takiej małej zagadki. Kto i o jakim dziele, o jakim utworze literackim napisał takie słowa?
Okej, okay. O, teraz lepiej widać? Tekst widać, nie?
Godzien jest.
Dobra, więc zacznijmy od takiej małej zagadki.
Każdy chrześcijanin znał go na pamięć.
Kto i o jakim dziele, o jakim utworze literackim napisał takie słowa, które są tutaj?
Na kto i o jakim
ekranie, że ten utwór godzien jest nie tylko tego, żeby każdy chrześcijanin znał go na pamięć, ale także, aby codzienne rozmyślanie nad jego treścią było chlebem powszednim naszej duszy. Kto i o jakim utworze coś takiego mógł napisać?
Taka znana, zwłaszcza...
No ta część zagadki jest łatwiejsza.
Dobrze, Marcin.
Zgadza się, to już połowa.
Tak, znaczy generalnie...
To już połowa sukcesu, a kto to powiedział? Ktoś ma pomysł?
Teologów.
Taka znana, zwłaszcza...
Potwierdzało jakby, że...
Dobrze, Marcin Luther. Tak, znaczy generalnie potem wielu, wielu
prawie nauczyłem
teologów, biblistów potwierdzało jakby, że zgadzają się absolutnie z tym.
Batonika, proszę, gratuluję.
Myślę, że było parę takich osób. Ja się prawie nauczyłem. Wygraliście na pół batonika, proszę, gratuluję. Dobra, drugie pytanie będzie trochę prostsze, więc może dajmy najpierw szansę młodzieży, ewentualnie młodzież nie będzie wiedziała to. Będzie pytanie do dorosłych. Ile rozdziałów ma List do Rzymian? Kto wie?
Możecie strzelać. Dobrze. Miało być dla młodzieży, ale młodzież się nie zgłaszała. Złapiesz?
Dużo, no. Okej.
Okay. Andrzej z młodzieżą pracuje, to się uważa za młodzież. Dobra, możecie, a w którym rozdziale z tych strzelać?
Dobrze.
Znamienne słowa,
miałbyś dla młodzieży, ale młodzież się nie zgłaszała. Tu łapiesz?
Ani śmierć, no? Ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzecz teraźniejsza, ani przyszłe, ani...
Andrzej z młodzieżą pracuje, to się uważa za młodzież.
Ani jakiekolwiek inne stworzenie.
Dobra, a w którym rozdziale z tych 16 znajdują się takie znamienne słowa, które czasem śpiewamy, że... Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzecz teraźniejsza, ani przyszłe, ani moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, które jest w Chrystusie Jezusie. Panu naszym. Dla młodzieży na razie.
Okej.
Okay. Ty jesteś młodzież?
Na razie wystarczy. Ale jak będziecie uważać, to jak będę miał następnym razem kazanie, to będziecie mieli szansę też coś wygrać.
Na razie wystarczy. Ale jak będziecie, uważać... Jak będziecie uważać, to jak będę miał następnym razem kazanie, to będziecie mieli szansę też coś wygrać.
Zbyt dużo.
Bo,
a im więcej
bo tych kazań będzie trochę na temat listu do Rzymian. Tak mi trochę szerszy cytat na temat tego listu z tychże dzieł Martina Lutra. Nie da się, nie jest to możliwe, żeby czytać go albo rozmyślać nad nim zbyt dużo. A im więcej się ktoś nim zajmuje, tym droższy staje się człowiekowi. I tym lepiej smakuje.
Ulubiona.
Wiecie co? W moim przypadku to jest prawda. Nie mam jakichś naukowych dowodów na taką ogólność tej tezy, ale w moim przypadku jest to prawda. I nawet. Znaczy, generalnie to jest taka.
No,
ulubiona najbliższa mi księga. Bardzo często do niej wracam. Chociaż nawet ostatnio, jak przygotowywałem się do tego kazania i tam kilka rzeczy sobie analizowałem, to.
Ludzie zaczynają studiować i
za każdym razem coś nowego odkrywam i za każdym razem.
Słyszałeś o
naprawdę jestem tym poruszony. Więc
Panie Boże, dziękuję
polecam.
Ci za to, że.
Jeszcze jeden taki cytat.
Możemy spotykać się tutaj, dziękuję Ci za Twoje słowo.
Nie da się przewidzieć, co może się zdarzyć, gdy ludzie zaczynają studiować list do Rzymian.
Dziękuję za to, że mamy je w naszym
więc przygotuj się na następstwa. Słyszałeś ostrzeżenie. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że. Możemy spotykać się tutaj, dziękuję za Twoje słowo, które możemy sobie czytać, rozważać, studiować. Dziękuję za to, że mamy je w naszym języku dostępne w mnóstwo różnych przekładach, a jak ktoś jest dociekliwszy, to możemy sobie przyglądać już nawet elektronicznie różne rękopisy.
Być może nie stanie się nic nadzwyczajnego i spektakularnego, ale prosimy Cię, Panie, żebyś dotykał naszych serc
Panie, prosimy Cię, prowadź nas tutaj, gdy będziemy sobie czytać i przyglądać się temu listowi.
Zbliżenia się do Ciebie.
I nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się stanie. Być może nie stanie się nic nadzwyczajnego i spektakularnego, ale prosimy Cię, Panie, żebyś dotykał naszych serc, żebyś używał tego tekstu.
Okej, okay, kilka takich podstawowych informacji na temat listu, zanim zaczniemy go czytać.
Amen.
Takie rzeczy, które dobrze wiedzieć, nie? Napisał go Paweł, Saul inaczej, Starsu, to jest akurat w przypadku tego listu dość oczywiste.
Okej, okay, kilka takich
zawsze
podstawowych takie, informacji takie, na temat listu, zanim zaczniemy go czytać. Takie rzeczy, które
księgi, w
dobrze wiedzieć.
Nie?
Napisał go Paweł, Saul inaczej, Starsu, to jest akurat w przypadku tego listu dość oczywiste, ale trzeba to zawsze powiedzieć. Są takie utwory w Biblii, księgi, w których wcale nie jest tak łatwo stwierdzić, kto ją napisał, a tym bardziej kiedy napisał. Tutaj będziemy o tym mówić kiedyś tam później, ale dość dokładnie wiemy, że został napisany w Koryncie. W 56 albo 57 roku, czyli pod koniec trzeciej wyprawy
Nicnej
Pawła.
Właśnie ważne, jak będziemy się zastanawiać nad
i do kogo go Paweł napisał? Napisał go do chrześcijan mieszkających w Rzymie w późnych latach 50.
Więc tak, Rzym,
i parę słów na temat tego kościoła w Rzymie trzeba sobie powiedzieć, to będzie właśnie ważne, jak będziemy się zastanawiać nad tym, jak się przeplatają pewne motywy w treści całego listu.
Nikt, kto w nim mieszkał, po prostu nie wiedział, co się dzieje, więc jakby...
Jest tak, Rzym, centrum ówczesnego świata, miasto, stolica świata, możemy powiedzieć, bo to w zasadzie...
Około pół miliona ludzi, jedni mówią, drudzy mówią...
Dużo dalej niż sięgały granice imperium. Nikt, kto w nim mieszkał, po prostu nie wiedział, co się dzieje, więc jakby...
No i jak wiemy...
To było takie miasto...
Specjalizowali się w budowaniu dróg.
Około pół miliona ludzi, jedni mówią, drudzy mówią, że razem z niewolnikami mogło być około miliona nawet. Więc jak na tamte czasy dość duże. No i jak wiemy, Rzymianie specjalizowali się w budowaniu dróg. Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu, ale jeśli stoimy w Rzymie, to w zasadzie mamy stamtąd drogę do każdego innego miejsca, więc z Rzymu różne wieści, różne nowinki, że tak powiem, szybko się rozchodziły po całym cesarstwie.
Nie ma na to żadnych spisanych jakichś świadectw.
Jakiego pochodzenia czy jakiej narodowości byli ci chrześcijanie i skąd się tam w ogóle wziął Kościół? To też warto się zastanowić.
Prawdopodobnie część Żydów mieszkających w Rzymie, która udała się...
I jest na to, nie ma na to żadnych na spisanych jakichś świadectw historycznych, tylko w Biblii, ale w źródłach świeckich również. Przyjmuje się, że prawdopodobnie część Żydów mieszkających w Rzymie, która udała się do Jerozolimy na święto Pięćdziesiątnicy w tym roku, w którym Jezus został ukrzyżowany i tam usłyszała Ewangelię i się nawróciła i potem wróciła do Rzymu i zaczęła tam chrześcijaństwo, że tak powiem, szerzyć. Prawdopodobnie dołączyli do nich jacyś wierzący z kościołów założonych przez Pawła na wschodzie cesarstwa.
Piotra, ani oczywiście Pawła w Rzymie nie było.
Tutaj mówił o tym, że katolicy...
Być może był tam jakoś niedługo później, natomiast nie można na pewno mówić jako o założyciela.
Są tak bardzo przekonani, że przecież Rzym, linia Piotrowa i tak dalej, więc najprawdopodobniej przynajmniej do tego momentu, kiedy nic jest pisane,
prawdopodobnie było tam dużo
Piotra, ani oczywiście Pawła w Rzymie nie było. Być może był tam jakoś niedługo później, natomiast nie można o nich na pewno mówić jako o założycielach, tego kościoła.
Wiecie, dlaczego to się stało?
Prawdopodobnie było tam dużo Żydów, ale w 49 czy 50 roku cesarz Klaudiusz wydał edykt o wypędzeniu Żydów z Rzymu. Wiecie, dlaczego to się stało?
To były zamieszki z powodu niejakiego
zamieszek, które się działy w społecznościach żydowskich, a zamieszki te, to jest zapisane właśnie w źródłach historycznych, więc to nie to, że coś sobie te chrześcijanie wymyślają. To były zamieszki z powodu niejakiego Chrystosa, więc wyobraźcie sobie sytuację, że po prostu część Żydów się nawróciła i głosiła tam dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, bo oczywiście o tym Chrystosie jest mowa. To spotykało się z różnymi reakcjami, tak samo jak czytamy w dziejach o różnych reakcjach Żydów na zwiastowanie Pawła na wschodzie. I kłótnie o to, jakby czy debaty, aczkolwiek nie sądzę, żeby to były jakieś spokojne debaty, skoro nazywali to zamieszkami, były tak mocne, że postanowiono wypędzić Żydów stamtąd. Z powodu de facto
wyobraźcie sobie, że jesteś na miejscu
niezwiązanego ściśle z Żydami, tak? Bo chrześcijaństwo już wtedy było
miasta po prostu
tak, coraz więcej osób nie Żydów przystępowało do do kościołów chrześcijańskich. Dlaczego to jest ważne? Wyobraźcie sobie, że jesteś na miejscu takiego Żyda, który jest wypędzony z miejsca, z miasta, świetnego miasta, miasta po prostu jedynego, gdzie mógł sobie wymarzyć, że dotrze, kiedy opuścił swoje jakieś ojczyste miejsce. Zostałeś z niego wypędzony z powodu chrześcijaństwa, w które nie wierzy, któremu i tak miał dużo do zarzucenia i do obwinienia ich o różne złe rzeczy, które się dzieją. I jeszcze teraz takie coś. Cezar Klaudiusz zmarł w roku 54 chyba.
Mamy już na pewno przynajmniej część
i wtedy ten edykt stracił ważność, wtedy Żydzi zaczęli powoli wracać do
prawdopodobnie niewielką
część. Żydzi zarówno wierzący w Chrystusa, jak i niewierzący.
Byli w tym kościele wcześniej.
Więc w 57, kiedy ten list jest pisany, mamy już na pewno przynajmniej część tych wierzących
zaszczytów, które mieli wcześniej, albo
pochodzenia żydowskiego, prawdopodobnie niewielką część.
Oni mogliby
aczkolwiek oni, ponieważ byli w tym kościele wcześniej, mogą sobie rościć pewne
konfliktami,
prawa do jakichś może, nie wiem, zaszczytów, które mieli wcześniej, albo do tego, że po prostu ten kościół przez tych parę lat na pewno zdążył się zmienić. A oni mogliby po powrocie chcieć, żeby było tak, jak było wcześniej.
Będzie się przebijać.
To mogło skutkować jakimiś konfliktami, powiedzmy sobie, albo przynajmniej nieporozumieniami pomiędzy wierzącymi pochodzenia żydowskiego
do kościoła, w którym nigdy nie był, nie żydowskiego. Więc w
przeciwieństwie
do takich kościołów nie musi
będzie się przewijać
o jakichś problemach, o których wie, że mają i stara się im pomóc je rozwiązać. Tutaj nic takiego nie ma, natomiast...
List jest nietypowy, bo Paweł napisał go do kościoła, w którym nigdy nie był, nie zakładał go.
Stosunki właśnie,
więc w przeciwieństwie do takich kościołów nie musi pisać
wierzących z pogan, są bardzo
o jakichś problemach, o których wie, że mają i stara się im pomóc je rozwiązać.
W zasadzie
tutaj nic takiego nie ma, natomiast
łaska Boża
jakby
najpierw dla Żyda, a potem dla
stosunki
Greka,
właśnie
tak to oni tak są na równi.
Wierzących Żydów i wierzących z pogan są bardzo mocno podkreślone. Bardzo mocno podkreślone jest to, że w zasadzie zbawienie, łaska Boża jest najpierw dla Żyda, a potem dla Greka, ale tak naprawdę to oni tak są na równi. I Żydzi jedyne, jakie mają pierwszeństwo, to takie, że
dobra,
po prostu
sobie
byli wcześniej jako naród wybrany.
15 wierszy z tego
aczkolwiek
listu.
Jako naród odrzucili Mesjasza Jezusa Chrystusa, więc
z Biblii Tysiąclecia.
Wcale też nie ma się
to
chwalić.
Zaskoczeniem. Ale kiedy uczyłem się tego listu na pamięć, to po prostu taką miałem, nic nie się uczyłem. I teraz plącze mi się język.
Dobra, przeczytajmy sobie pierwszych 15 wierszy z tego listu. Ja będę to czytać z Biblii Tysiąclecia. Może to będzie dla was zaskoczeniem. Ale kiedy uczyłem się tego listu na pamięć, to po prostu taką miałem, więc nie się uczyłem. I teraz plącze mi się język, jak próbuję czytać z jakiegokolwiek innego tłumaczenia. Nawet jak słucham, jak ktoś czyta z innego tłumaczenia, to plącze mi się po prostu język w uszach. Więc nie wiem, czy ktoś z was ma 30 lat, jak chcecie słuchać tego, co mówię i podążać, śledzić ten tekst, to musimy śledzić na prezentacji. Albo możecie oczywiście śledzić taki sam tekst w waszych Bibliach. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez
swoim proroków, Synem Bożym. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida,
otrzymaliśmy łaskę,
a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z
martwych,
pełnym mocy Synem Bożym. O Jezusie Chrystusie, Panu naszym.
Powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych.
Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.
I Pana Jezusa.
Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa.
Na samym początku składam
do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
Głosząc Ewangelię Jego Syna.
Na samym początku składam dzięki Bogu mojemu przez Jezusa Chrystusa za was wszystkich, ponieważ o wierze waszej mówi się po całym świecie. Bóg bowiem, któremu służę w głębi mego ducha, głosząc Ewangelię Jego Syna, jest mi świadkiem, jak nieustannie was wspominam, prosząc we wszystkich modlitwach moich, by kiedyś wreszcie za wolą Bożą nadarzyła mi się dogodna sposobność przybycia do was. Gorąco bowiem pragnę was zobaczyć, aby wam użyczyć nieco daru duchowego dla waszego umocnienia, to jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili wspólną wiarą, waszą i moją.
Jestem przecież dłużnikiem tak Greków,
nie chcę też, byście nie wiedzieli, bracia, że wiele razy miałem zamiar przybyć do was, ale aż dotąd doznawałem przeszkód, aby zebrać nieco owocu także wśród was, podobnie jak wśród innych pogan. Jestem przecież dłużnikiem tak Greków, jak i barbarzyńców. Tak uczony, jak i niewykształcony. Przez to, co do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam, mieszkańcom Rzymu.
Co mamy w pierwszym
Dalej następują te słowa, które mówił wcześniej Krzysiek, ale tego akurat już dzisiaj nie będziemy czytać. Myślę, że i tak będzie dość dzisiaj.
Autor się przedstawia. Paweł pisze tak o sobie.
Co mamy w pierwszym wierszu? Przeanalizujmy sobie po kolei te słowa, które przeczytaliśmy. W pierwszym wierszu, jak to zwykle jest na początku listu, autor się przedstawia.
Do głoszenia Ewangelii Bożej. To słowo sługa...
Paweł pisze tak o sobie. Jest sługą Chrystusa Jezusa. Jest powołany przez Niego na apostoła i jest przeznaczony przez Niego do głoszenia Ewangelii Bożej. To słowo sługa... Tak naprawdę on przedstawia siebie jako niewolnika. Sługa nam się kojarzy z kimś, kto pracuje u kogoś na służbie, ale poza tym ma jakieś swoje życie, czy przynajmniej swoje prawa jako człowiek, obywatel. Natomiast Paweł przedstawia się jako taki sługa, który...
Nie mający poza tą służbą...
Owszem, chce być dobrym sługą, więc zależy mu na tym, żeby działa się wola jego Pana, ale tak naprawdę...
Został powołany,
niewolnik, jako ktoś po prostu oddany... Bez reszty,
apostoła, czyli wysłańca.
Nie mający poza tą służbą.
I wysłany został do czego? Przeznaczony, czy też...
Został powołany, czy też wybrany, jak mówią inne tłumaczenia, na apostoła.
Odłączony, można powiedzieć, wyrwany.
Apostoła, tak, czyli słowo. Wysłańca.
Aforizmenos, czy wam się kojarzy?
I wysłany został do czego? Przeznaczony,
jedno, które wyrywamy, czy też... Gdzieś, z czyjejś twórczości drukujemy je jakimiś złotymi czy
cyframi. Dosłownie odłączony, tak, można powiedzieć, wyrywany. Tam jest takie słowo...
To jest taka złota myśl, którą...
Aforizmenos, czy wam się kojarzy z aforyzmem? Aforyzm, czyli takie zdanie, jedno, które wyrywamy gdzieś z czyjejś twórczości, drukujemy je jakimiś złotymi czy srebrnymi literkami, poprawiamy w oprawkę.
Oddzielony od całej
to jest taka złota myśl, którą niezależnie od całej twórczości danej autora takiego aforyzmu po prostu sobie komuś tam przyświeca. I tak samo Paweł został wyciągnięty, że tak powiem, oddzielony od całej reszty i całego swojego, można powiedzieć,
takie
życia.
Ciekawe pytanie. Mówi, jak to możliwe, że Paweł
skupić się
był przecież faryzeuszem
na tym, do czego został przeznaczony, czyli na głoszeniu Ewangelii Bożej.
Gorliwym prześladowcą Kościoła.
I
napisał...
John Piper stawia takie ciekawe pytanie. Mówi, jak to możliwe, że Paweł, który był przecież faryzeuszem, co więcej, był gorliwym prześladowcą Kościoła.
I odpowiedź na to pytanie jest właśnie
napisał
już w tym wersecie. Paweł już nawet przedstawiając siebie jako
największy list wszechczasów, tak właśnie jest ten list przez niego nazwany.
Już zwraca uwagę...
I odpowiedź na to pytanie jest właśnie już w tym wersecie. Paweł już nawet przedstawiając siebie jako autora, albo przynajmniej narzędzie w Bożym ręku do napisania tego listu, o tym zaraz
powiedziemy,
już zwraca uwagę nie na siebie, ale przede wszystkim na Jezusa, który go posyła, który go wierzę, że zachęca do napisania tego listu z jakichś tam powodów. O powodach powiem sobie na końcu.
Czyli Ewangelia, która mówi o Bogu, czy Ewangelia,
jak już czytamy cały list,
dana nam przez Boga, czy Ewangelia, która jest własnością Boga? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale tak naprawdę wszystkie odpowiedzi
dalej czytamy są poprawne. O Ewangelii Bożej. Ewangelia Boża, czyli Ewangelia, która mówi o Bogu, czy Ewangelia, która jest dana nam przez Boga, czy Ewangelia, która jest własnością Boga?
Czytamy, że ta Ewangelia jest o Synu Boga.
Ciężko odpowiedzieć na to pytanie, ale tak naprawdę wszystkie odpowiedzi są poprawne. Natomiast czytamy o niej, że Bóg zapowiedział ją wcześniej przez swoich proroków.
O jakichś merytorycznych kwestiach. Paweł,
i czytamy, że ta Ewangelia jest o Synu Boga, o Jezusie Chrystusie.
Konwencję listu. Jeżeli to zrobił, to znaczy, że chciał na to, co...
To jest jak na list, to jest takie dziwne miejsce na mówienie o dobrej nowinie temacie,
to nie możemy o
merytorycznych kwestiach. Paweł
w innym kontekście niż takie
świadomie złamał jakby konwencję listu.
Dobra nowina jest,
jeżeli
to
zrobił, to znaczy, że chciał na to, co tu jest napisane, podkreślić. Czyli jeżeli mówimy o Ewangelii, czy o dobrej nowinie Bożej, to nie możemy o niej mówić w innym kontekście niż takiej właśnie,
Marię,
jest podane.
Z rodu Dawida, poślubioną Józefa.
Dobra nowina jest o Synu Boga, Jezusie Chrystusie, który po pierwsze
nie możemy
według ciała za bardzo Jezusa, pochodzi z rodu Dawida, czyli został zrodzony
fizycznym ojcem.
przez Marię pochodzącą z rodu Dawida, poślubioną Józefowi, który też pochodził z rodu Dawida, aczkolwiek nie możemy rodowodu za bardzo Jezusa brać od Józefa, ponieważ Józef nie był jego biologicznym, fizycznym ojcem.
Według Ducha Świętości.
Jakbyście się zastanawiali, czemu w dwóch różnych Ewangeliach są dwa różne rodowody Jezusa podane, to właśnie dlatego, że jeden jest rodowodem Marii, a drugi Józefa.
Było ustanowiony, ale to jest takie...
Jezus się urodził, przyszedł na ziemię, ale...
że ustanowiony jest trudnym słowem.
Według Ducha Świętości...
Bo czy to znaczy, że jeżeli przez powstanie zmartwychwstał został ustanowiony...
Został ogłoszony, Bożym, czy też obwieszczony, w tym tekście, którym tłumaczyłem, było ustanowione, ale to jest takie...
Kilka polskich
trudne słowo, pełnym mocy Synem Bożym. Dlatego mówię, że ustanowiony jest trudnym słowem. Bo czy to znaczy, że jeżeli przez powstanie zmartwychwstał został ustanowiony pełny mocy Synem Bożym, to wcześniej nim nie był? Kilka polskich tłumaczeń właśnie ma to sformułowane w taki sposób, że można by sobie zadać takie pytanie, zwłaszcza ktoś, kto gdzieś trochę wątpi, przyznawia się to przecież bez sensu.
Że jest pełny mocy Synem Bożym. No i to oczywiście pełna moc.
Natomiast tak jak mówię, to słowo jest bardziej takie właśnie obwieszczony, taki wiecie... Nie tyle ustanowiony, co ogłoszony, pokazany wszem i wobec, że jest pełnym mocy Synem Bożym. No i to oczywiście pełnia tej mocy.
Przez Niego, czyli przez
się nam najbardziej przez...
Paweł pisze, że otrzymał łaskę i dar apostolstwa, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać...
Przez Niego, czyli przez Jezusa Chrystusa, Paweł pisze, że otrzymał łaskę.
Paweł nie twierdzi, ani nawet nie próbuje twierdzić.
I dar apostolstwa, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkie narody, czy wszystkich pogan dla posłuszeństwa wierze.
Paweł po prostu mówi, że to jest łaska, to jest Jego wybór.
Paweł nie twierdzi, ani nawet nie próbuje twierdzić, że nadawał się do tego, że zasłużył sobie na to,
pozyskiwanie wszystkich narodów dla posłuszeństwa wierze.
Na takie zadanie. On po prostu mówi, że to jest łaska, to jest Jego wybór i Jemu należy się chwała.
Z takimi myślami czy zarzutami, kiedy czytamy na przykład listy...
Pozyskiwanie wszystkich narodów dla posłuszeństwa wierze. To znaczy posłuszeństwo wierze.
Przeciwko niemu, że głosi, że sama wiara...
Często się spotykamy z takimi myślami czy zarzutami, kiedy czytamy na przykład listy Pawła, w których on musi odpierać jakąś argumentację, która jest skierowana przeciwko niemu. Że głosi, że sama wiara...
W tym sensie to jest prawda, bo wiara taka prawdziwa będzie pociągać
do zbawienia,
pewne konsekwencje,
do bycia z Bogiem.
Może mając już doświadczenie właśnie tamtych sporów...
W tym sensie to jest prawda, bo wiara taka prawdziwa będzie pociągać za sobą pewne konsekwencje, natomiast on tutaj... Być może mając już doświadczenie właśnie tamtych,
jakby to wiara miała być okazją
tamtych sporów, które się rodziły,
ale to nie o to chodzi.
Na tle jego zwiastowania zbawienia przez wiarę i że tutaj o posłuszeństwie wierze. Co to jest posłuszeństwo wierze? Też niektóre tłumaczenia mają to tak napisane, jakby to wiara miała być okazją tego posłuszeństwa, ale to nie o to chodzi. Tam gramatyka ewidentnie wskazuje na to, że
intelektualnie
tej wierze mamy być posłuszni. W jaki sposób mamy być posłuszni?
Że jest Bogiem i Panem.
Oczywiście, jeżeli przyjmujemy
nas zachęcać do tego, żeby
nie tylko intelektualnie,
zewnętrznie w różny sposób okazywać,
wierzymy, ale przyjmujemy to naprawdę z serca,
to, co wierzymy, okazywać taką miłość, jaką otrzymaliśmy od Boga, okazywać taką łaskę, jaką od Boga otrzymaliśmy.
Duch Święty będzie nas zachęcać do tego, żeby
na zewnątrz,
zewnętrznie w różny sposób okazywać to, w co wierzymy, okazywać taką miłość, jaką otrzymaliśmy od Boga, okazywać taką łaskę, jaką od Boga otrzymaliśmy. I właśnie takie okazywanie tego na zewnątrz, czy poprzez służbę w Kościele, poprzez służbę ewangelizacyjną, poprzez służbę ubogim, odtrąconym przez społeczeństwo, może się ta wiara uwidaczniać. I takie właśnie czyny, takie widoczne znaki niewidocznej wiary, tak bym to nazwał. Paweł tutaj już od razu podkreśla, żeby być może już od razu chce się ustrzec przed takimi zarzutami, jakie były wcześniej. I Paweł chce pozyskiwać wszystkie narody dla Jezusa Chrystusa. Nie tylko po to, żeby oni uwierzyli i okazali nawet nie tylko po to, żeby okazali posłuszeństwo tej wierze. Ewangelizacja
jego życia,
to jest tylko środek.
To być celem naszego życia.
celem tego wszystkiego
imienia Jezusa. Tak? Ku chwale
a z tego, jak, to, jak to jest tutaj napisane, dla wiary, jak Paweł to przedstawia, powiedziałby nawet, że celem całego jego życia, wierzę, że mogłoby to być też celem naszego życia, jest chwała imienia Jezusa. Tak? Ku chwale jego imienia pozyskuje te wszystkie narody. Dla wiary,
wśród nich, czyli wśród tych wszystkich narodów, jesteście i wy powołani przez Jezusa Chrystusa. Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych.
Wśród nich, czyli wśród tych wszystkich narodów,
łaska wam i pokój.
Jesteście i wy.
Co znaczy umiłowani?
Powołani przez Jezusa Chrystusa.
Nad tym nie będziemy się teraz...
Do wszystkich przez Boga umiłowanych, powołanych świętych.
Rozwodzić, bo to jest długi temat o powołaniu.
Łaska wam i pokój, pozdrowienia takie standardowe. Co znaczy umiłowani?
Co znaczy umiłowani przez Boga?
Wiemy, co znaczy powołani? Nad tym nie będziemy się teraz dużo... rozwodzić, bo to jest długi temat o powołaniu, jeszcze będzie nieraz mowa w tym liście. Co znaczy umiłowani przez Boga? Wiemy, czytamy o tym, że Bóg
o tym, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół, tak samo jak Bóg
każdego człowieka. Bóg umiłował świat, prawda, tak bardzo, że dał swojego jedynego syna,
że zsyła słońce,
albo czytamy w Ewangelii.
Na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych i z tego, jakie złożone zdanie możemy rozumieć.
O tym, że mamy miłować naszych nieprzyjaciół, tak samo jak Bóg. Tutaj już nie mam wprost powiedzianego miłości, ale jest powiedziane, że zszyła słońce i deszcz na sprawiedliwych i na niesprawiedliwych. I z tego, jak jest złożone pytanie, możemy rozumieć, że to jest też objaw jego miłości.
Pytanie,
nawet ci, którzy nie są
pisze tutaj takie słowa, umiłowani przez Boga,
jego poszukiwaniem, on daje im to, co potrzebują, to jest słońce i deszcz do życia.
Czy...
Okej, więc wiemy, że Bóg miłuje każdego człowieka i cały świat. Pytanie, czy jeżeli Paweł pisze tutaj takie słowa, umiłowani przez Boga.
A myślę, że jeżeli tak, to tak samo
nas, właśnie taką miłość
w Krakowie, w Polsce, kocha w jakiś inny, bardziej szczególny sposób. Jest to jakiś
czy może Bóg
rodzaj, inny
tych chrześcijan w Rzymie, a myślę, że jeżeli tak, to tak samo nas, chrześcijan w Krakowie,
no to pytanie wam teraz
w Polsce,
powiem,
kocha w jakiś
nad nim zastanowili, jak
inny, bardziej szczególny sposób.
Przez najbliższy tydzień, czy tam...
Jest to jakiś inny rodzaj, więcej, inny stopień, inaczej jest okazywana ta miłość.
Słowo, to postaram się do niego wrócić.
Na to pytanie wam teraz nie odpowiem. Chciałbym, żebyście się nad nim zastanowili, jak
Bóg
będziecie mieli trochę czasu
ciebie, mnie,
przez najbliższy tydzień, czy tam...
Właśnie w taki sposób, jak przed chwilą mówiłem, bo...
Trochę więcej,
świat,
jak będę miał z tym razem słowo, to postaram mnie, się do niego wrócić.
Mając tutaj na myśli pod słowem umiłowany...
Czy Bóg miłuje ciebie, mnie... Właśnie w taki sposób, jak przed chwilą mówiłem, bo miłuje cały świat. Czy miłuje ciebie, mnie?
To Paweł teraz pisze o Rzymianach.
Mając tutaj na myśli pod słowem umiłowany.
Na samym początku
coś innego.
Składa dzięki Bogu przez Chrystusa za nich wszystkich, ponieważ o wierze ich.
To Paweł teraz pisze o
mówi się po całym
Rzymianach,
świecie.
Do których jest adresowany list.
Świecie,
na samym początku
na oczywiście po
składa dzięki Bogu przez Chrystusa,
które
za nich wszystkich, ponieważ o wierze ich mówi się po całym świecie.
I cała ziemia
w tym świecie, czyli pod, na wtedy oczywiście po całym cesarstwie
pod panowaniem
rzymskim, które rzymskim było dość duże.
I po całym
Jerozolima znajdowała się przecież.
Tak jak mówiłem o tych drogach, którymi
i cała ziemia
przenoszą
Izraela pod
wiadomości, różne nowinki,
okupacją, pod panowaniem rzymskie.
O wierze tych ludzi.
I po całym takim cesarstwie, znaczy? Tak jak mówiłem o tych drogach, którymi podróżują ludzie, przynoszą różne
jeśli zakładamy, że
wiadomości, różne nowinki,
mówi się niewidoczne
o wierze tych ludzi.
To nie tak łatwo byłoby o tym mówić.
Co to znaczy?
Ale, pamiętając to, co mówiliśmy o posłuszeństwie wiary,
jeśli zakładamy, że wiara jest czymś, co jest w sercu, co jest niewidoczne,
świadectwo zewnętrzne, czy to słowo.
To nie tak łatwo byłoby o tym mówić.
Czy uczynków.
Ale, pamiętając to, co mówiliśmy o posłuszeństwie wiary,
mocne,
ja wierzę, że...
Że wstrząsało ludźmi i to o tym.
Świadectwo zewnętrzne, czy to słowne,
po całym,
czy uczynków tych chrześcijan w Rzymie było na tyle mocne,
cieszy? No na pewno cieszy go jako chrześcijanina fakt, że...
Że wstrząsało ludźmi i to o tym się mówiło.
I nawet centralnym
po całym
mieście ówczesnego świata ma swój mocny
cesarstwie. I czemu Pawła to tak cieszy? No na pewno cieszy go jako chrześcijanina fakt, że, że chrześcijaństwo się rozrasta i nawet
wiesz, cieszy
centralnym,
się też dlatego, że słyszy.
Jakby mieście ówczesnego świata ma swój mocny.
Właśnie o posłuszeństwie posłuszeństwie wierzy, o tym,
przyczółek,
co jest jego celem w życiu. Nawet jeśli on nie miał.
Wiesz, że cieszy się też dlatego, że słyszy.
Niego przełożenia. To po prostu cieszy się z tego, że.
Właśnie o posłuszeństwie, o posłuszeństwie wierzy, o tym,
to, co, więcej,
co jest jego celem w życiu.
Wiary to są takie,
nawet jeśli on nie miał do tego jakiegoś bezpośredniego przełożenia, to po prostu cieszy się z tego, że to posłuszeństwo wiary
no to zaczyna nabierać
i to, co więcej, wcześniej mówiliśmy, wiara, posłuszeństwo wiary to są takie terminy trochę abstrakcyjne. Natomiast jeżeli mówimy o tym w kontekście jakichś konkretnych ludzi, to zaczyna nabierać wymiaru, który łatwiej jest.
Że mówi się.
Dostrzec, łatwiej jest o nim mówić, łatwiej jest.
Posłuszeństwie wiary, a jeżeli mówi się o posłuszeństwie wiary w Jezusa Chrystusa, to pewnie ma też nadzieję, że przy okazji mówi się chociaż trochę o Jezusie Chrystusie. Chociaż jeśli
mówi się cieszy, że mówi się.
Które nie są chrześcijanami.
O posłuszeństwie wiary, a jeżeli mówi się o posłuszeństwie wiary Jezusa Chrystusa, to pewnie ma też nadzieję, że przy okazji mówi się chociaż trochę o Jezusie Chrystusie. Chociaż jeśli mówią to osoby, które nie są chrześcijanami, to pewnie tylko mówią, o, oni to są dziwni. Ale może jest coś ciekawego. Wiecie, wyobraźcie sobie, że tutaj klasa, nie wiem, która to klasa ma zajęcia w tej sali, ale przygotowała nam bardzo fajną dekorację, akurat
nawet
na dzisiejsze słowo.
Bogowie, których tam próbują czcić ci.
W Rzymie mamy politeizm.
Ci ludzie.
W Rzymie mamy
opisani.
Swobodę bardzo.
Ci bogowie też
bardzo szeroko,
bardzo
swobodę obyczajów.
Swawolnie bym powiedział.
Nawet bogowie, tak których tam próbują czcić ci. Ci ludzie w mitologii
jeszcze zanim opisani, dlatego nawet sam judaizm.
Ci bogowie też zachowują się bardzo swobodnie, bardzo swawolnie bym powiedział.
W jednego Boga.
Więc jakby wzorce moralne.
I bardzo wysokie, jak na tamte czasy, standardy etyczne.
I na tle tego, zarówno jeszcze zanim pojawiło się chrześcijaństwo, na tle tego nawet sam judaizm.
Wiesz, że chrześcijaństwo
i właśnie
mogło być
wiara w jednego Boga,
tak samo,
potężnego Boga. I bardzo wysokie, jak na tamte czasy, standardy etyczne.
Nawet jeszcze wyższe.
Tak. To było coś, co ludzi przyciągało.
W pole do ewangelizacji.
Wiesz, że chrześcijaństwo mogło być. Niezłe. Było tak samo czymś, co ludzi przyciągało, bo standardy etyczne takie same, albo nawet jeszcze wyższe.
Mówi, że pragnie ich zobaczyć. Że kilka razy już starał się przybyć do.
Więc pole do ewangelizacji całkiem niezłe.
Jeśli przyjdzie, to pragnie im użyczyć nieco daru duchowego dla ich umocnienia.
Okej, co jeszcze Paweł mówi o tych Rzymianach? Mówi, że pragnie ich zobaczyć. Że kilka razy już starał się przybyć do nich,
przyjdę do was,
ale doznawał przeszkód.
Mam dar do nauczania, mam dar do.
Jak już przyjdzie, to pragnie im użyczyć nieco daru duchowego dla ich umocnienia.
Gdyby to była kropka, można by wyciągnąć jakiś wniosek. Okej, w sumie pewnie.
Okej, przyjdę do was. Mam dar do nauczania, mam dar do zachęcania, do napominania, więc będę to wśród was robić, żebyście byli umocnieni.
Daleki od prawdy. Ale nie
gdyby
ma
tu była kropka, można by wyciągnąć jakiś wniosek. Okej, w sumie pewnie Kościół w Rzymie
po prostu wtedy się nie używało
tego, co potrzebował. Prawdopodobnie każdy Kościół i wtedy i dzisiaj też tego potrzebuje. I pewnie taki wniosek nie byłby daleki od prawdy. Ale nie ma tu kropki. To nie tylko dlatego, że w Grece wtedy. Znaczy nie tylko w Grece, po prostu wtedy się nie używało znaków nerpusyjnych, bo nikt jeszcze nie wymyślił. Ale nie ma tu kropki, bo jest dalsza część zdania.
To znaczy nawzajem.
To jest, abyśmy się u was nawzajem pokrzepili
tym, służy, czyli, tak jak mówię,
wspólną wiarą.
Zachęcaniem, napominaniem.
Oczywiście znowu nie samą wiarą, tylko owocami tej
dla
wiary.
Dla ich umocnienia.
To znaczy nawzajem pokrzepili. To znaczy, że Paweł jest gotowy im służyć
doznać sam
tym, czym służy, czyli tak jak mówiłem, słowem, może zachęcaniem, napominaniem, tym, w czym sam jest obdarowany.
Ich darami,
dla ich pokrzepienia, dla ich umocnienia.
Chciałby przyjść na takie
spotkanie. Ale też Paweł chce
i usłyszeć,
doznać sam umocnienia, pieśni, pokrzepienia, zbudowania.
Na pewno chciałby skorzystać z ich gościnności, gdyby się w końcu
od nich, ich darami. Może chciałby przyjść na takie spotkanie kościoła domowego i usłyszeć jakąś pięknie zaśpiewaną pieśń.
Kiedy będzie się wybierał w dalszą podróż.
Na pewno chciałby skorzystać z ich gościnności, gdyby się w końcu w tym Rzymie mógł znaleźć.
I można by tak.
Być może chciałby skorzystać
mnożyć to przez
daru dawania, jeżeli taki długo. Ktoś tam ma, kiedy będzie się wybierał w dalszą podróż misyjną, tym razem gdzieś dalej na zachód.
Czy nie tylko.
I można by tak.
Dla umocnienia kościoła i pokrzepienia.
Mnożyć to przez długo.
Nauczanie, nauczycieli.
Natomiast tu jest bardzo ważna myśl zawarta w tym fragmencie.
Rady zboru, kaznodziejów.
Nie tylko.
Szkółek niedzielnych.
Dla umocnienia kościoła i pokrzepienia. Potrzebne jest.
Wszyscy sobie nawzajem jesteśmy.
Nauczanie, nauczycieli.
I to jest,
nie tylko potrzebna jest,
myślę,
praca rady zboru,
na nasze rozumienie
kaznodziejów,
tego, kościół,
czy nauczycieli szkółek niedzielnych.
Tego, że każdy.
Ale
w miarę swoich możliwości i tego.
Wszyscy sobie nawzajem jesteśmy potrzebni tak naprawdę. I to jest. Myślę, że to silnie wpływa
być aktywny,
na nasze rozumienie tego, jak funkcjonuje kościół.
Tego, że spotykamy się na grupach domowych.
Tego, że każdy.
Gdzie jest trochę więcej.
W miarę swoich możliwości i tego, w czym jest obdarowany.
Zupełnie inna atmosfera, inny.
Chce, czy chciałby.
Więc na to, żeby
być aktywny.
Tego,
że spotykamy się na grupach domowych.
Dzielić się po prostu tym, co przeżywamy.
Gdzie jest trochę więcej.
Jako wspólnota.
Przestrzeni. Zupełnie inna atmosfera, inny rodzaj spotkania. Więc na to, żeby. Czy sobie służyć, czy się nawzajem zachęcać, dzielić się po prostu tym, co przeżywamy. Jako wspólnota.
Wiecie co? Zastanawiam się, czy o tym mówić, ale powiem. Dotknęło mi to trochę właśnie przemyślenie. Stosunkowo niedawno. W kontekście grupy domowej, na którą chodzimy. W której spotykamy się.
Wiecie co? Zastanawiam się, czy o tym mówić, ale powiem. Dotknęło mi to trochę właśnie przemyślenie.
Bo
stosunkowo niedawno.
Ostatnio częściej się nie udawało, niż udało się spotkać.
W kontekście grupy domowej, na którą chodzimy,
no,
w której spotykamy się.
Księga, którą studiujemy, też nie jest.
Praktycznie co dwa tygodnie, a praktycznie różnie bywa.
Bo
ostatnio częściej się nie udawało, niż udało się spotkać. Więc to jest takie.
I naprawdę.
No, zniechęcające trochę.
Byłem.
Księga, którą studiujemy, też nie jest jakąś moją ulubioną, ani taką, po której spodziewałbym się jakichś głębokich refleksji teologicznych.
I po jakimś głębszym.
I naprawdę byłem do tej grupy zniechęcony, poważnie. A po.
Co?
Przestań tego.
Ja z tej grupy mam i co w ramach tej grupy mogę też komuś dać?
I po jakimś głębszym zastanowieniu się na temat tego.
No jak jest potrzebne.
Co.
Więc jak ktoś
ja z tej grupy mam i co w ramach tej grupy mogę też komuś dać? Stwierdziłem, że kurczę.
Z tego czasu było takie posłanie.
To jednak jest potrzebne.
Przypominam na każdym nabożeństwie, ostatnio parę razy nie było, więc przypominam, że są takie grupy i każdego.
Więc jak ktoś z was jeszcze nie jest w jakiejś grupie domowej, to oczywiście zachęcam.
Okay,
z tego czasu było takie postanowienie, żeby to było przypominane na każdym nabożeństwie. Ostatnio parę razy nie było, więc przypominam, że są takie grupy i każdego zapraszamy. Są w różne dni tygodnia, w różnych miejscach, każdy coś dla siebie znajdzie.
Jak i barbarzyńców. Tak uczony.
Okej, dochodzimy powoli do końca naszego dzisiejszego tekstu. Za długi zrobiłem ten tekst i pewnie wam zasłoniam.
Nie. Barbarzyńców, czyli.
Paweł pisze o sobie, że jest dłużnikiem. Tak Greków, jak i barbarzyńców.
Nie Greków.
Tak uczonych,
co
jak i niewykształconych.
Dobry kontrast do Greków. Granie to słowo było takim pogardliwym dość słowem. Wiecie w ogóle skąd się wzięło słowo barbarzyńca?
Barbarzyńców, czyli.
Grecy śmiejąc się.
To można słowo rozumieć dwojako. Nie, albo Grecy. Nie Greków.
Rzymianie
co robiłoby dobry kontrast do Greków. Granie to słowo było takim pogardliwym dość słowem. Wiecie w ogóle skąd się wzięło słowo barbarzyńca?
Śmieli się.
Grecy śmiejąc się trochę z ludzi, którzy nie. Znaczy Grecy. Rzymianie też, ale Rzymianie przejęli język, część kultury od podbitej przez siebie Grecji.
Śmiejemy się.
Więc potem już siebie też po części nazywali Grekami.
To oni w ten sposób takie barbarzyńcy
się z ludzi nie władających językiem greckim, tak jak my się czasem śmiejemy na przykład z Azjatów i tak sobie mówimy coś tam, cinkiang-ciąg, tak śmiejemy się, próbujemy naśladować ten język. To oni w ten sposób takie bar, to sobie przedrzeźniali jakieś języki takie właśnie inne niż grecki i stąd się wzięło barbarzyńcy, chyba, czy nie pamiętam dokładnie, w każdym razie stąd się wzięło słowo, które my tłumaczymy jako barbarzyńcy. Więc to możemy tłumaczyć jako nie Greków, i to byłoby dobry kontrast do Greków, a możemy to też tłumaczyć jako niewykształconych, nienauczonych Greki. I to by sprawiało, że po prostu tu mamy dwa razy to samo powiedziane, uczonych i niewykształconych. Tylko dwoma różnymi słowami.
Wykształcenia, od jego
ciekawe. Nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia, dla rozumienia całości, bo oczywiście rozumiemy, że Paweł przedstawia siebie jako dłużnika po prostu każdego człowieka, niezależnie od wszystkiego, niezależnie od jego pochodzenia, od jego wykształcenia, od jego statusu społecznego.
To znaczy, że on jest dłużnikiem. Czy on coś od nich pożyczył?
Nie wiem, koloru skóry.
Czy on coś im ukradł?
Nie wiem, co jeszcze
wątpliwe
mogłoby powodować jakieś uprzedzenia. W każdym razie Paweł przedstawia siebie jako
dłużnika. Czy z racji tego, że...
I co to właściwie znaczy, że on jest dłużnikiem?
Apostoł i jest posłany do...
Czy on coś od nich pożyczył? Czy on coś im ukradł?
Jest dłużnikiem?
Wątpliwe.
Chyba niespecjalnie. Jeżeli podkreślał,
czy z racji tego, swoje zadanie dostał, posługuje jako apostoł i jest posłany do głoszenia Ewangelii,
łaskę, czyli coś, na co
jest dłużnikiem?
A czego po drugie nie,
chyba niespecjalnie.
Nie dostał jako pożyczkę?
Jeżeli podkreślał, że swoją posługę, swoje zadanie dostał jako łaskę,
po to, żeby, jeśli ja komuś coś daję, tak
będzie łaskę, czyli coś, na co po pierwsze nie zasłużył, a czego po drugie nie dostał jako pożyczkę, żeby ją spłacić. Jeśli dostajemy coś od kogoś w prezencie, to nie po to, żeby... Jeśli ja komuś coś daję, to będzie łatwiej płacić. Jeśli ja coś komuś daję w prezencie, to nie po to, żeby ktoś obdarował mnie czymś takim samym, albo żeby za parę dni przyszedł i oddał mi pieniądze, które prezent wydaje mi, mówi...
To zwykle nie dałoby się tego przeliczyć.
Mówi, chce być rozliczony. Nie, jeśli dajemy coś komuś z łaski, jeśli coś otrzymujemy z łaski od Boga, to nie po to, żeby być dłużnikami. Zwłaszcza, że w przypadku łaski od Boga,
ja nie wymyśliłem sam odpowiedzi,
to zwykle pytanie, ale nie dałoby się tego przeliczyć na jakikolwiek dług.
Powiedział na ten temat.
Co to znaczy być czymś dłużnikiem?
W długiej serii swoich kazań na temat listu do Rzymian, nie wiem, czy ktoś z was je słuchał.
Ja nie wymyśliłem sam odpowiedzi na to pytanie, ale powiem wam, co powiedział na ten temat.
Nam tyle nie zejdzie, znaczy tak się wydaje.
John Piper w serii swojej długiej serii swoich kazań na temat listu do Rzymian. Nie wiem, czy ktoś z was je słuchał. Głoszenie na temat listu do Rzymian zajęło mu 225 niedziel, jedna po drugiej. Nam tyle nie zejdzie, znaczy tak mi się wydaje.
Jesteśmy wobec Boga.
Aczkolwiek, no znam te kazania, jestem trochę pod ich wpływem i kilka myśli tam naprawdę bardzo mi się podoba, więc będę je tu jakoś wplatać.
Grzeszymy, sprzeciwiamy się.
Więc on mówi coś takiego.
Kradniemy
dłużnikami, jesteśmy wobec Boga
dłużnikami. I o ile od Boga dostajemy łaskę,
grzeszymy, sprzeciwiamy się Jemu,
więc nasz dług jest wymazany.
Kradniemy Jego chwałę. Kradnąc coś, stajemy się
Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nas i my przyjmujemy, że umarł.
I o ile od Boga dostajemy łaskę,
nasz dług jest wymazany. Tego nie bylibyśmy w stanie spłacić.
Sprawia, że nasz dług jest wymazany.
W tym momencie stajemy się dłużnikami innych ludzi, którzy są naokoło nas.
Kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu za... I my przyjmujemy, że umarł za nasze grzechy, dostajemy łaskę,
to, żeby im o tym
nasz dług jest wymazany. Tego nie bylibyśmy w stanie spłacić.
Tym, co przeżyliśmy.
Ale w tym momencie
tym, co Jezus do nas
stajemy się dłużnikami innych ludzi, którzy są naokoło nas.
I nie zwracać przy okazji uwagi na to, że on jest taki, albo on jest taki.
Po to, żeby im o tym powiedzieć.
Wyznanie, albo z innego,
po to, żeby się z nim podzielić tym, co przeżyliśmy.
Gada, albo po prostu go nie lubię.
Tym, co Jezus do nas zrobił.
Nie,
Paweł, i nie zwracać przy okazji uwagi na to, że on jest taki, albo on jest taki, on jest z takiego wyznania, albo z innego, jakieś głupoty tu gada, albo po prostu go nie lubię i dlatego tego nie zrobię. Nie, Paweł mówi, jest dłużnikiem wszystkich. Uczonych, niewykształconych, mógłby tu dodać sąsiadów, których lubię i sąsiadów, którym nie przepadam.
Wtedy, kiedy słuchałem tego,
nawet tych, którzy gdzieś tam mnie prześladują.
To wysiadałem, jechałem autobusem, za chwilę miałem wysiąść na takim dużym przystanku przesiadkowym.
Cudowną ciekawą przygodę, bo właśnie wtedy, kiedy słuchałem tego,
nie robię tego, ale po prostu rozglądając się,
kazania,
padł mój wzrok na książeczkę, którą czytała i tam były, wiecie, tajemnice.
To wysiadałem, jechałem autobusem, za chwilę miałem wysiąść na takim dużym przystanku przesiadkowym. I obok mnie siedziała kobieta, jakoś tak ukradkiem, nie robię tego, ale po prostu rozglądając się, padł mój wzrok na książeczkę, którą czytała i tam były, wiecie, tajemnice jakieś różańca, nie? I w pierwszej chwili się wdrgnąłem w ogóle jej
przekonany, że
różanie,
zaraz wysiądzie, że ona też zaraz wysiądzie, bo tam za chwilę na to skończył bieg.
A potem myślę, okej, w sumie nie powinienem jej odrzucać tej kobiety tylko z tego powodu, że już czyta sobie, może ktoś tam jej powiedział, że to jest prawda i sobie czyta.
Z nią porozmawiać, no akurat ona
nie. I w zasadzie już myślałem, nawet byłem przekonany, że zaraz wysiądziemy, że ona też zaraz wysiądzie, bo tam za chwilę na to skończył bieg, a to było takie miejsce, gdzie większość ludzi wysiadała, żeby się gdzieś się przesiąść.
Ale są pytania.
Już zastanawiałem się, jak ją zagadać, żeby coś tam z nią porozmawiać. No akurat ona nie wysiadła, więc nie miałem takiego, takiej możliwości, ale...
Więc...
A samo pytanie, które gdzieś mówiłem, zostało, bo tak... Okej.
Okay. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś ciekawe przemyślenia,
to czasem zastosowanie przychodzi szybko.
Dlaczego Paweł jest dłużnikiem, to ja też chętnie to usłyszę, ponieważ zaproszę gdzieś na kawę albo nawet, żeby o tym usłyszeć.
Więc...
Okej. Okay. I ostatnia...
Więc tyle według Johna Piper'a. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś ciekawe przemyślenia na temat
Paweł pisze,
tego, dlaczego Paweł jest dłużnikiem, to ja też chętnie to usłyszę, ponieważ zaproszę gdzieś na kawę albo nawet, żeby o tym usłyszeć.
I Wam w domyśle pisze to do wierzących.
Okej. Okay. I ostatnia...
Więc...
Rzecz
Paweł
dzisiaj.
Pisze do wierzących ludzi, że chce im głosić Ewangelię.
Paweł pisze, przytocz do mnie, gotów jestem głosić Ewangelię i wam.
Z jakimiś akcjami
mieszkańcom Rzymu.
Zewnątrz, szukamy
ludzi, i wam w domyśle pisze to do wierzących w Rzymie.
Może chcą, może nie chcą, ale
więc
na pewno potrzebują.
Czemu Paweł pisze do wierzących ludzi, że chce im głosić Ewangelię?
Nam
się głoszenie Ewangelii kojarzy
w jakiś inny sposób.
Z jakimiś akcjami, gdzie wychodzimy na zewnątrz.
Przekazujemy.
Szukamy ludzi, którzy nie znają Jezusa i może chcą, może nie chcą, ale na pewno potrzebują go poznać.
Takie osoby i dały nawrócenie.
Dzielimy się z nimi czterema prawami duchowego życia, czy w jakiś inny sposób.
Ciągle miałby Paweł.
Rozmawiamy, przekazujemy podstawowe jakieś fakty i liczymy na to, modlimy się o to, żeby Bóg dotknął serca takiej osoby i dał jej nawrócenie. Ciągle miałby Paweł, ciągle mielibyśmy my głosić Ewangelię.
Chętnie tam przyjdzie, żeby zebrać nieco
ludziom, owoców. To pytanie mnie nurtowało i znalazłem na nie odpowiedź.
No to wśród większości pogan wiemy, że Paweł szedł, żeby zwiastować Ewangelię i przyprowadzał...
A i właśnie, jeszcze dwa wersy wcześniej Paweł pisał, że chętnie tam przyjdzie, żeby zebrać nieco owoców wśród nich, podobnie jak wśród innych pogan. No to wśród większości pogan wiemy, że Paweł szedł, żeby zwiastować Ewangelię
kilka rozdziałów dalej będziemy o tym
i przyprowadzać ich do Chrystusa. Tutaj, jeżeli mówi o przyjściu do wierzących, to jaki owoc chciałby tam znajdować, czy jaki plon, jak mówią inne tłumaczenia.
Zaznaczymy sobie. Pojawia się takie stwierdzenie, że...
I kilka rozdziałów dalej będziemy o tym czytać, więc wtedy może coś więcej o tym powiem. Natomiast
jako owoc,
ponieważ pojawia się to pytanie tutaj, to tylko zaznaczymy sobie.
Życie wieczne.
Pojawia się takie stwierdzenie, że
jeżeli mówimy,
kiedy daliście z serca posłuch, który was poddano,
może trochę mniejszy, może trochę większy,
jako owoc zbieracie uświęcenie, a końcem tego
w mniejszych grupach, gdzie
życie wieczne.
Nawet z tego listu możemy to wnioskować. To
więc jeżeli mówimy o ludzi, o kościele, o zborze takim powiedzmy jak nasz, może trochę mniejszym, może trochę
ale
większym.
Tak chwilą, jeżeli
w Rzymie nie było jakiegoś jednego dużego kościoła, tylko raczej się spotkali w mniejszych grupach,
to raczej
po domach.
Takie podstawowe prawo,
nawet tak? Z tego listu możemy to wnioskować.
Takie podstawy, nie mówimy wszystkiego, bo...
Prawdopodobnie nie będzie tam owoców w postaci nawrócenia kogoś. Ale tak jak mówiłem przed chwilą, jeżeli ewangelizujemy, to raczej głosimy takie podstawowe prawdy, tak? Takie podstawy, nie mówimy wszystkiego, bo nie mamy na to czasu, nawet fizycznie się nie da, choćbyśmy chcieli. Niektóre prawdy czy kwestie, pytania, z którymi mierzymy się jako chrześcijanie, mogą się nam wydawać, może rzeczywiście są za trudne, żeby z nimi konfrontować kogoś, kto dopiero co jeszcze się nawrócił, chcielibyśmy, żeby się nawrócił.
Po to, żeby się uświęcać, po to, żeby sobie...
To jest właśnie to uświęcenie.
Przypominać
Ewangelię musimy sobie głosić, to jest to, co robimy tutaj tak naprawdę... Każdej niedzieli, co tydzień. Głosimy sobie.
Przemieniać się przez odnawianie swojego umysłu. Tam
po to, żeby się uświęcać, po to, żeby sobie.
To nie jest coś, co można raz zrobić.
Przypominać i trwać w tym, co zrobił dla nas Jezus.
Ciągła, która ma trwać całe nasze życie.
Żeby,
więc...
jak mówi też dalsza część listu do Rzymian, przemieniać się przez odnawianie swojego umysłu. Tam odnawianie taka.
Tak jest.
To nie jest coś, co można raz zrobić i mieć zrobione. To jest czynność taka ciągła, która ma trwać całe nasze życie, więc...
I takie uświęcenie możemy dostawać, słuchając.
Wierzę, że...
W niedzielę, chodząc na grupy.
Tak jest.
Spotykając się w jakichś kawiarniach, kiedykolwiek, kiedy...
I takie uświęcenie możemy o nim, dostawać, słuchając.
Coś przeżywamy, kiedy za chwilę...
W niedzielę, chodząc na grupy.
Się dzielić.
Spotykając się w jakichś...
To wszystko jest właśnie po to, żebyśmy nawzajem...
Kawiarniach. Kiedykolwiek, kiedy
się uświęcali.
Słuchamy słowa, kiedy dyskutujemy o nim, kiedy dzielimy się tym, co przeżywamy, kiedy za chwilę będziemy się dzielić
świadectwami.
To wszystko jest właśnie po to, żebyśmy nawzajem
ode mnie to tyle.
Się uświęcali. Okej, dzięki za uwagę.
Ode mnie to tyle.